Niedziela 10 czerwca, 21.52. Słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone i nasz gość. Bardzo serdecznie witam pana posła Janusza Wojciechowskiego, posła Rzeczypospolitej do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat naszych dzisiejszych spotkań i rozmów to w poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości, czyli jak naprawić polskie sądy i prokuratury. To jest temat, a zarazem i pytania i próba szukania odpowiedzi. Czy można i da się naprawić polskie sądy i prokuratury? Pan, z tego co wiem, jest w drodze na kolejną rozprawę sądową jako mecenas.
Tak, to czasami w tej roli występuję. Rzeczywiście w takich beznadziejnych sytuacjach, kiedy widzę ludzi, którzy już nie mogą znaleźć pomocy nigdzie indziej, albo trzeba dotrzeć do jakichś akt sądowych i zobaczyć, jak to wygląda w konkretnych dokumentach, to korzystam z tego swojego statusu adwokata, aczkolwiek obowiązki w Parlamencie Europejskim nie pozwalają wykonywać tego zawodu oczywiście w pełnym zakresie. Natomiast ja chcę może objaśnić ten tytuł naszych rozmów, w poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości, dlaczego takie poszukiwania w ogóle są potrzebne. Otóż gdzieś nam ta sprawiedliwość ginie w Polsce. Gdzieś nam ginie sprawiedliwość i to, co nazywa się wymiarem sprawiedliwości, sądownictwo, same sądy i szeroko rozumiane to właśnie orzekanie w różnego rodzaju sprawach przed sądami, nazywa się wymiarem sprawiedliwości, ale tak jak się obserwuje te przykłady różne ludzkie doświadczenia, które mają ludzie przechodzący przez całą tę machinę wymiaru sprawiedliwości, to coraz bardziej jest co najwyżej wymiar prawa. To znaczy w wielu przypadkach polskie sądy, ale to nie tylko sądów dotyczy, polskie urzędy, polskie instytucje państwowe działają tak, jak gdyby były takimi automatami do stosowania prawa. Przepis mówi tak, tak się go stosuje. Jak przepis jest, a bardzo często jest niejasny, nieczytelny, to można go stosować jak się chce. Jeden urząd tak, skarbowy na przykład, a drugi urząd inaczej. Jeden sąd orzeka w identycznej sytuacji tak, drugi inaczej. I zawsze jest uzasadnienie, bo tak stanowi prawo. I nie ma nawet takiego, ja nie spotykam, albo rzadko spotykam, bo nie powiem, że nie, ale takiego myślenia, że wyrok powinien być sprawiedliwy, że decyzja jakaś podejmowana w urzędzie powinna być sprawiedliwa. Nie poszukuje się tej sprawiedliwości. Ja podam taki przykład może sprawy, którą zajmuję się od 2 czy 3 lat. Taka liczna grupa przedsiębiorców transportowych w województwie łódzkim ma potężne problemy. Ci ludzie są na skraju bankructwa, niektórzy już tę krawędź bankructwa przekroczyli, dlatego że urzędy skarbowe wymierzyły im podatki za 5 lat wstecz. Tam chodziło o może taką trochę skomplikowaną historię, nie będę jej w szczegółach objaśniał. Zakwestionowano odliczenie podatku VAT, którego ci przedsiębiorcy dokonywali od zakupu paliwa. A zakwestionowano dlatego, że urzędy skarbowe nabrały podejrzeń, że paliwo było nielegalne, to znaczy było sprowadzone do Polski bez akcyzy. Przy czym z okoliczności całej tej sytuacji wynika, że ci przedsiębiorcy nie mieli możliwości zorientowania się, że to jest paliwo jakieś nielegalne. Oni go kupowali w stacjach benzynowych, oni go kupowali od przedsiębiorców legalnie działających na rynku. W jednym przypadku była nawet taka sytuacja, że i urząd skarbowy też tam kupował dla służbowego samochodu paliwo. Przez 5 lat trwała ta sytuacja, a następnie urząd skarbowy cały aparat skarbowy, bo to nie tylko jeden czy drugi urząd skarbowy, cały aparat państwowy uderza w tych ludzi, którzy tak naprawdę są ofiarami przestępstwa. Przerażające jest to, że jak próbowałem to wyjaśniać i też współpracujący ze mną senatorowie Prawa i Sprawiedliwości to wyjaśniali, okazało się, że od tych przestępców, którzy sprowadzali nielegalne paliwo, od tej mafii paliwowej nie ściągnięto praktycznie nic. Tam im zabezpieczono za 200 tysięcy złotych jakiś drobny majątek. Od przestępców. Natomiast od ofiar, czyli od tych przedsiębiorców, którzy kupili to nielegalne, jak się okazuje, paliwo, no bez litości Skarb Państwa ściągał wszystkie należności, bo tutaj podatek VAT, potem podatek dochodowy. To były kwoty kilkaset tysięcy złotych dla przedsiębiorcy, który ma dwa czy trzy samochody ciężarowe i gdzieś tam stara się przy pomocy tych samochodów utrzymać swoją rodzinę, no to są kwoty nie do zapłacenia. W niektórych wypadkach chodziło nawet o milionowe kwoty w przypadku trochę większych przedsiębiorstw. No ci ludzie idą z torbami, ci ludzie szukają dramatycznie gdzieś jakiegoś ratunku. To są przedsiębiorcy, którzy tworzyli miejsca pracy, którzy mogliby dobrze funkcjonować, płacili podatki. Padli ofiarą oszustwa i nawet im nikt nie zarzucał tego, że to oni oszukali Skarb Państwa na czymkolwiek. To oni zostali oszukani, no ale prawo mówi, że jeżeli transakcja była fikcyjna, a to była fikcyjna, bo to paliwo nie było własnością tych, którzy go sprzedawali. I cały ciężar odpowiedzialności zrzucony został na tych przedsiębiorców, na te ofiary właśnie. I teraz dlaczego mówię, że to jest poszukiwanie zaginionej sprawiedliwości? No bo urzędy skarbowe działały jak bezduszne maszyny. Przepis, automat, to tak trochę jakby jak pralkę automatyczną się ustawia na jakiś program prania, tak urząd nastawiony jest na stosowanie jakiegoś przepisu, człowieka nie widzi. I jego losu i skomplikowanej sytuacji. Ale co gorsze, te sprawy przechodzą przez sądy. Ludzie się odwołują, w Polsce mamy przecież sądy administracyjne, można się od tego odwoływać, od decyzji administracyjnych. I tam jest niestety nie lepiej. Brakuje refleksji nad tym, że no... Trzeba w tym prawie szukać jakiegoś rozwiązania takiego, które pozwoli uchronić człowieka przed krzywdą, na którą on nie zasługuje. I niestety nie ma takiego myślenia. Wśród polskich urzędników, nie mówię, że wszystkich, bo też nie wolno generalizować w takich sprawach, to może nie jest nawet większość polskich urzędników, ale jest ich wystarczająco wielu, żeby się tym problemem bardzo martwić. Nie ma takiego myślenia, no zaraz, temu człowiekowi dzieje się krzywda. Jest w końcu w Polsce konstytucja. Jest konstytucja, którą się powinno stosować wprost w takich sytuacjach. Obywatel ma prawo zaufania do państwa. Jeżeli państwo nie może wprowadzać obywatela w błąd, to państwo miało zabezpieczyć granice Polski, żeby nielegalne paliwo do Polski nie wjechało. A jeżeli polskie urzędy państwowe, celne, policja, cały aparat wpuścił to nielegalne paliwo, no to potem nie możemy się mścić na tych, którzy to paliwo kupowali. Więc to jest chyba oczywiste poczucie sprawiedliwości. Nakazuje takie myślenie i poszukiwanie takiego rozwiązania w tej sytuacji. Jeżeli rzeczywiście była taka sytuacja, takie zdarzenie, no to państwo musi wziąć na to odpowiedzialność. Niestety jest myślenie inne. Człowiek jest winien, na tym biednym człowieku w gruncie rzeczy się to wszystko skupia. I to jest ten brak sprawiedliwości. Takich sytuacji niestety jest więcej i bardzo często widzę takie, nawet w odpowiedziach, które przychodzą po jakichś interwencjach, które podejmuję w różnych sprawach, no to jest cały wykład, jak to jest w przepisach prawa. Paragraf za paragrafem, artykuł za artykułem. A nie ma w ogóle takiego myślenia, no dobrze, ale człowiekowi się stała krzywda. Co pan, panie ministrze, co pan, panie urzędniku ministerialny, panie prokuratorze generalny, panie ministrze finansów, co pan na to? Krzywda. Oni nie rozumieją tego słowa. To krzywda, sprawiedliwość, paragraf się liczy. Paragraf ważniejszy od człowieka i w takich warunkach nie ma sprawiedliwości. W takich warunkach dzieje się krzywda.
Wracając do tego przykładu, który pan, panie pośle, opowiadał, to nie liczy się, logika nawet każe szukać autentycznych przyczyn, a nie przyczyn jakichś wyimaginowanych, wymyślonych. Nie, logika każe zatrzymywać się nad sprawami, które są rzeczywistą przyczyną, a nie tylko parawanem tego wszystkiego.
Zdecydowanie tak. I ta logika każe też spojrzeć na to, co my mamy z tego jako społeczeństwo, bo to nie jest sprawa tylko między państwem i jednym człowiekiem, którego to dotyczy, ale skutki spadają na nas wszystkich. No, po pierwsze, że to każdego może spotkać. Nie wiadomo, na kogo ta represja i w którym momencie spadnie. Nikt nie jest pewien dnia ani godziny. Polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj pewności działania i im się w każdej chwili może machina państwowa zwalić na głowę i wynaleźć jakieś takie zaległości, które przez 5 lat nie były w ogóle kwestionowane, a nagle się komuś przypomina, że za to się należy podatek i trzeba go wymierzyć z zaległościami, z procentami, odsetkami, ze wszystkimi ciężarami. Ale my na tym wszystkim tracimy jako społeczeństwo. Ja kiedyś w jednym z felietonów wspominałem o takiej sprawie z kolei, kiedy to pewna pani, która prowadziła spore przedsiębiorstwo, kilkadziesiąt osób zatrudniała, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z powodu niewielkiego długu, który ona miała w tym zakładzie, pewnie by go szybko spłaciła. Wystarczyło to rozłożyć jej na 3-4 raty co miesiąc i spłaciłaby to bez żadnych problemów. Niestety ZUS wystąpił o upadłość jej firmy, sąd tę upadłość ogłosił, wszedł syndyk, który od 2 lat wyprzedaje, niszczy majątek i tej firmy, i prywatny majątek tej pani. Ludzie stracili pracę, 60 ludzi w małym mieście poszło na bruk. Skarb państwa nie obejrzał ani tych długów, ten ZUS nie odebrał ani tej swojej tam niewielkiej należności, ani żadni wierzyciele nie zobaczyli żadnych pieniędzy. I to jest naprawdę porażające, bo no to jest tak, jakby państwo działało mocą swoich urzędów na swoją szkodę. Na szkodę państwa już, bo tu niszczony jest jeden człowiek, ale przecież to są te miliony złotych, które ta firma nie zapłaci podatków w przyszłości, które państwo wyda na zasiłki dla tych 60 ludzi, którzy nie mają pracy. Ale także to są straty takie, że myślę, że wielu ludzi, którzy zastanawia się nad tym, czy w Polsce nie podjąć jakiejś działalności, nie zainwestować jakichś pieniędzy. Jeżeli oni zobaczą jeden, drugi, trzeci taki przypadek, to oni nie chcą tutaj prowadzić działalności. Wielu ludzi ucieka z Polski, bo się boi polskich urzędów. Boi się.
Panie pośle, ale swojego czasu przy rządzie była komórka stworzona chyba dla pani minister Julii Pitery po to, aby walczyć z niegospodarnością i korupcją. A te elementy, które i te przypadki, o których pan mówi, no to jest nie tylko posądzenie o paserstwo szczerych obywateli, ale no też są duże tutaj wyniki niegospodarności albo niedopełnienia obowiązku przez niektóre urzędy, w tym również i Urząd Celny. I co, i wtedy i nie było tutaj tego ministerstwa i tej pani?
To ten urząd, który ta pani minister Pitera, kiedyś nawet ją znałem z jakichś dobrych intencji, tak się wydawało przynajmniej, natomiast jej urząd okazał się farsą. Jakieś wielkie plany, wielkie zapowiedzi skończyło się na jakiejś z takiej próbie efektu kontroli wydatków urzędników państwowych i jakieś kwestionowaniu, że ktoś tam śledzia, kupił czy dorsza, już nie pamiętam, za 7 czy 8 złotych. No, zupełny absurd. Ten rząd, i to jest ocena już nie tylko moja, bo ktoś powie, że jestem politykiem opozycji, to nie jestem w pełni obiektywny, ale organizacje, no takie wręcz, które sympatyzowały z rządem bardziej czy mniej, różne organizacje działające przeciwko korupcji, ale jak najbardziej odległe od Prawa i Sprawiedliwości, od powiedzmy tej prawicowej opcji, same twierdzą, atakują dzisiaj rząd, że jeśli chodzi o korupcję, to jest totalny regres, to znaczy nic się w Polsce nie robi, żeby korupcji przeciwdziałać. Kiedyś jakieś strategie antykorupcyjne opracowywane nie są realizowane. Bardzo dobre analizy antykorupcyjne ma Najwyższa Izba Kontroli. To się zaczęło jeszcze wtedy, kiedy byłem jej prezesem i w zasadzie wszystko tam z tych raportów wiadomo, gdzie są te dziury, gdzie są te mechanizmy, które korupcję powodują, gdzie właśnie ten urzędnik może dowolnie postępować i korzysta z tego. No jak jeśli mówimy o urzędach skarbowych, to jest ten mechanizm takiej nieodpowiedzialności, bo mamy niezawisłe sądy, to zgoda, ale jeżeli w odniesieniu do urzędu skarbowego nadzorujący je minister finansów mówi, że on nic nie może zrobić wobec tych urzędników, bo oni są niezależni w swoim działaniu, no to daje im sygnał, daje przyzwolenie na to, że można robić co się chce. to jest zezwolenie na jakąś bezkarność i nieodpowiedzialność tych ludzi. No jeszcze gorzej jest w sądach. Ja oczywiście nie kwestionuję niezawisłości sędziowskiej, tego nie wolno w demokratycznym państwie kwestionować i sędziemu nikt nie będzie dyktował wyroku, no ale jakaś odpowiedzialność za swoje postępowanie powinna być i czasem sędzia powinien publicznie odpowiedzieć na krytykę swojego wyroku, kiedy ona jest już po wyroku, a tego mechanizmu nie ma. Proszę ojca, jeśli piszę, a piszę to wielokrotnie z różnymi interwencjami do ministra sprawiedliwości na temat działalności sądów, to no przykro powiedzieć, ale jest to pisanie na berdyczów, bo odpowiedzi są zwykle takie dwupunktowe. Punkt pierwszy, sąd ma zawsze rację, a punkt drugi, jeśli sąd nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Musi być stworzony jednak system, ja nie mówię ingerencji w niezawisłość sędziowską, tego nie chcę, sam byłem sędzią i wiem, że to jest kwestia sumienia, nad którym nie może być żaden bat, ale jakieś rozliczanie i odpowiedzialność i kontrola i interwencja wtedy, kiedy dzieje się krzywda, musi być. W tej chwili tego systemu nie ma. Zupełnie nie działa system skarg na sądy. Doszła do tego prokuratura, bo stała się niezależną korporacją i przedziwne rzeczy się dzieją. Od śledztwa smoleńskiego poczynając, po śledztwa gdzieś tam w małych miejscowościach, kończąc w sprawie pojedynczych ludzi. No rozsypał nam się ten system państwowy w zakresie wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście i naprawa jego będzie trudna, ale no wciąż jest możliwa.
Wspomniał pan o wnioskach kontroli NIK-u. Czy rzeczywiście te wnioski nie mogą być tym, co pomaga znaleźć zaginioną sprawiedliwość, o której dzisiaj mówimy w Radiu Maryja w rozmowach niedokończonych?
No one przede wszystkim pomogą w tym, żeby ta niesprawiedliwość nie powstawała na przyszłość. Bo to uszczelnienie systemu, wyeliminowanie tych możliwości korupcji, zatkanie tych wszystkich dziur, gdzie urzędnik jest sobie panem i władcą, czyjegoś życia, życia na szczęście nie, ale czasem i życia, bo jeżeli człowiek traci wszystko, to i żyć mu się nie chce. Czasem tak bywa. Więc to jest... To można, zmieniając pewne mechanizmy w państwie, no ograniczyć do minimum takie sytuacje, że urzędnik jest właśnie w takiej sytuacji, że robi co chce. No nie może być tak, jak w Odzie do młodości było, że sam sobie sterem, żeglarzem okrętem i goni za żywiątkami drobniejszego płazu. No więc ta władza zdemoralizowana, ona ma to do siebie, że przeważnie wyżywa się na słabych, nie na silnych, bo silnych się boi. Na słabych się wyżywa.
Dlatego też pan zdecydował się wciąż uczestniczyć w tej sprawiedliwości jako mecenas, obrońca?
No to się zaczęło od sprawy znanej doskonale z słuchaczom Radia Maryja, sprawy posła Tomczaka. Ja z powodu jego sprawy odwiesiłem swoją działalność adwokacką i żeby w tej jednej sprawie wystąpić jako jego obrońca. Słuchacze wiedzą, że to była skuteczna obrona. No, udało się uchronić niesprawiedliwie oskarżonego posła od odpowiedzialności karnej, choć bardzo to było trudne. Tak przy okazji tej sprawy, to wspomnę jeszcze sprawę posła Tomczaka w jednym kontekście. Otóż tam próbowaliśmy, no ja próbowałem jako obrońca i też sam Tomczak się o to zwracał, żeby jego sprawa była przeniesiona poza inny okręg, to znaczy nie tam, gdzie on działał jako poseł. Dlatego, że on jako poseł wielokrotnie interweniował w różnych sprawach, także sądowych, narażał się tym funkcjonariuszom sprawiedliwości, niepochlebnie czasem się wypowiadał o ich działalności, no i nie mógł w związku z tym liczyć na obiektywny proces. I okazało się, że Sąd Najwyższy nie uznał tego przenieść, znaczy nie zgodził się na przeniesienie jego sprawy do innego okręgu i wręcz napisał, że nie, że to musi tak być, że ten polityk nie może mieć żadnej tutaj taryfy ulgowej. A przecież tu nie chodzi o taryfę ulgową, tu chodzi o pewne, nawet nie pełnego bezpieczeństwa nie ma, ale jakąś usunięcie tego mechanizmu, że ktoś się będzie odgrywał za to, że na przykład poseł interweniuje w jego sprawie. I ja się spotykam z taką sytuacją, zbieram zresztą skargi od ludzi i żale i krzywdy z całej Polski, bo bywa tak, że gdzieś tam na miejscu posłowie niechętnie w takich sprawach interweniują. Nie wykluczam, że nie chcą się też narazić miejscowym, silnym bardzo układom. To jest bardzo niedobry mechanizm. To znaczy, jeśli poseł i tak niewiele może wobec sprawiedliwości. Poseł, senator niewiele może. No ale przynajmniej gdzieś jakaś interwencja może w jakimś zakresie pomóc i też nie powinno być związanych rąk. A wracając do NIK-u, to jest naprawdę, no, są bardzo, bardzo dobre wnioski, bardzo wiele recept takich, które tylko wykupić i zastosować je, żeby w Polsce państwo działało sprawniej, skuteczniej. No ale niestety to jest tak trochę jak z lekarzem, że zapisuje receptę, no ale jak pacjent się nie chce leczyć i leków przyjmować, no to najlepszy lekarz niewiele tutaj pomoże. A propos tych medycznego jakiegoś skojarzenia, to jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. My bardzo często w Polsce ulegamy takiej niedobrej manierze, że zganiamy wszystko na prawo. Mówimy, albo w Polsce jest złe prawo, co to za prawo, jakie to prawo ustanowione zostało, jeżeli komuś dzieje się krzywda. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli lekarz utnie w szpitalu pacjentowi zdrową nogę zamiast chorej, to nie mówimy, że medycyna jest winna, tylko mówimy, że ten konkretny lekarz, ten konkretny szpital. Natomiast to mówienie, że we wszystkim zawiniło prawo, trochę zwalnia od odpowiedzialności tych, którzy to prawo stosują. Prawo jest, jakie jest w Polsce, marne jest i wiele jest przepisów złych i wiele przepisów trzeba zmienić. Natomiast no, sprawiedliwość to nie jest tylko prawo, to nie jest takie proste, że od razu z prawa bezpośrednio wynika sprawiedliwość, bo oprócz prawa jest jeszcze sumienie. I według takiej mojej oceny to sprawiedliwość w 5% zależy od prawa, a w 95% od sumienia urzędnika, który je stosuje, prokuratora, który oskarża, sędziego, który wydaje wyrok. I dobry urzędnik, dobry prokurator, dobry sędzia, nawet ze złego prawa, wyciągnie taką interpretację i taką możliwość jego zastosowania, żeby człowiekowi nie zrobić krzywdy. A zły sędzia, zły urzędnik, zły prokurator skrzywdzi człowieka nawet przy najlepszym prawie.
Panie mecenasie, jest pan posłem do Parlamentu Europejskiego i oczywiście pańską domeną są nie tylko sprawy rolnicze, ale również i ten aspekt pańskiej działalności, o której dzisiaj mówimy, czyli o prawie i sprawiedliwości. Czy z pańskiego doświadczenia i zauważa pan w innych krajach Unii Europejskiej podobne traktowanie prawa i człowieka?
Niestety zauważam, myślę, że może to jest różnie w różnych krajach, ale ja otrzymuję też skargi od ludzi z innych krajów, no, zwłaszcza od Polaków mieszkających w innych krajach. No na przykład otrzymałem teraz dramatyczną skargę, którą próbuję się zająć, od rodziny polskiej mieszkającej w Holandii, którym zabrano dziecko, bez kilkumiesięczne dziecko, które gdzieś tam jakiś siniak miało i od razu podejrzenie, że to jest przemoc, bez żadnego sądu, decyzją urzędniczą, urzędu. Dziecko jest zabierane, przygotowane do adopcji. To uderzenie w rodzinę to jest silne. Nawet chyba obawiam się, że to nawet może być w niektórych krajach gorzej niż w Polsce. Ale Polska też idzie w tym kierunku. To zabieranie dzieci na przykład, no to jest coś nieprawdopodobnego. W niektórych sytuacjach drastycznych trzeba dziecko ochronić przed jakąś patologią czy przemocą nawet własnych rodziców. To się zdarza, przecież są i śmiertelne wypadki. Ale takie, to bym powiedział taka wilcza opieka, bo to taka interwencja gdzieś z powodu jakiegoś błahego incydentu, rozbijanie z butami wchodzenie, niszczenie rodziny, to są wielkie krzywdy, wielkie, wielkie niesprawiedliwości. Ja to obserwuję w Polsce, ale to jest niestety element szerszej całości, to znaczy takiej podważenia wartości chrześcijańskich, katolickich, rodzinnych przede wszystkim. Rodzina jest, mówi się, rodzina patologiczna i to się tak gdzieś rozeszło. No, jeżeli ktoś w tej rodzinie się patologicznie zachowuje, to się całą to określenie przenosi na rodzinę. i rodzina się jest postrzegana jako siedlisko przemocy, siedlisko zła i próbuje się kreować taki wizerunek i z tego też wynikają konkretne niesprawiedliwości i krzywdy. Tę sprawę, o której wspomniałem, będę rozpoznawał bliżej, bo to dostałem świeże mailową korespondencję, więc będę oczywiście próbował interweniować także wobec władz holenderskich, ale to jest porażające. Ja nie wiem, czy pod płaszczykiem tej opieki nie odbywa się po prostu brutalny handel dziećmi.
Nawet.
Może nawet dla par homoseksualnych, bo przecież zabiega się o to, żeby takie pary, w niektórych krajach to jest możliwe, mogły adoptować dzieci, więc dziecko staje się towarem. Są takie obawy. Także z tą sprawiedliwością to nie jest tylko polski problem, ale myślę, że nie musimy się martwić za całą Europę, czy tym bardziej za cały świat. No, zróbmy u siebie to, co powinniśmy zrobić, żeby było w Polsce sprawiedliwie. I pewne rzeczy można zrobić i to nawet dość szybko.
Na przykład, panie pośle.
Na przykład. No więc jedną rzecz już, można powiedzieć, zrobiliśmy. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości. Ja jestem autorem takiego projektu ustawy, który mówi o tym, żeby ministra sprawiedliwości upoważnić do wnoszenia kasacji od niesprawiedliwych wyroków. Dzisiaj jest problem z tym, że widzimy krzywdę, widzimy jakieś niesprawiedliwe rozstrzygnięcie, jakiś wyrok zupełnie z sufitu wzięty i człowiekowi dzieje się krzywda i nie ma kto tego wyroku zaskarżyć. Sami ludzie nie są albo w stanie, albo też przegapili możliwość zaskarżenia, albo też nieskuteczne to zaskarżenie się okazało. Chodzi o to, żeby minister sprawiedliwości, wszystko jedno kim on jest, dzisiaj jest minister z Platformy, może być z innej partii, w następnym rządzie, mam nadzieję, że tak będzie, ale żeby on miał możliwość zareagowania na taką sytuację, kiedy dzieje się krzywda i wnieść kasację do Sądu Najwyższego. To nie narusza niezawisłości, ale to daje możliwość interwencji w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy jest ewidentna krzywda i kiedy trzeba dać sprawiedliwości szansę przynajmniej. Dzisiaj jest taka sytuacja, że tej sprawiedliwości nawet nie można dać szansy. Ja się spotykam kiedyś tutaj słuchaczom, opowiadałem o takiej drastycznej sprawie, bardzo prawdopodobnego skazania na dożywocie człowieka, który nie popełnił zbrodni, która jest mu zarzucana. Taka rzecz się zdarzyła w Białymstoku i dzisiaj ten człowiek 8 lat siedzi w więzieniu. Sąd zlekceważył ewidentne dowody, które wskazywały na to, że najprawdopodobniej sprawcą zbrodni okrutnej, bo to zginęła matka i dziecko, że sprawcą tej zbrodni był ktoś inny. No ale dzisiaj słyszę w odpowiedzi, ale jak tu wnieść kasację, skoro, bo tutaj przecież sąd w kasacji nie może na nowo oceniać dowodów. No więc stwarzamy taką możliwość, żeby w takim wypadku, czy w tym, o którym mówiłem przed chwilą, czy w innych podobnych, żeby mógł minister sprawiedliwości, a więc ten minister odpowiedzialny przed społeczeństwem, żeby on mógł działać, żeby można do niego też się było zwrócić, żeby on działał, żeby mogli się do niego zwracać i ludzie, i na przykład parlamentarzyści, no i trochę go rozliczać z tego. Więc to jest konkretny ruch w tym kierunku, żeby uruchomić taką, powiedziałbym, nadzwyczajną ścieżkę przywracania sprawiedliwości, nie naruszającą niezawisłości sędziowskiej. Druga rzecz, którą trzeba będzie zrobić, to na pewno zmienić tryb rozpatrywania skarg w sądach. To jeszcze też trzeba popracować nad projektem ustawy, myślę o tym. I na pewno Prawo i Sprawiedliwość też, jeśli uzyska możliwość rządzenia w Polsce, to coś takiego wprowadzi. Te skargi nie mogą być, tak jak powiedziałem, na berdyczu wpisane. To musi być system jednak badania tych zarzutów. Sądy to nie mogą być święte krowy, do których nikt nie ma prawa się o nic zwrócić. Musi być możliwość sprawdzenia, czy komuś się nie stała krzywda i możliwość następnie interwencji prawnej w takiej sytuacji. To są rzeczy, które powinny się zmienić i to szybko i trochę poprawić sytuację. Na dłuższy czas jest konieczna taka refleksja nad w ogóle systemem szkolenia nie tylko sędziów, ale i prawników w Polsce. Studia prawnicze, z tego co ja obserwuję, no to się, to jest zdawanie niezliczonej ilości testów, to jest nabijanie głowy wiedzą i może nawet dzisiaj wykształcony prawnik, jak kończy studia, to on ma więcej w głowie paragrafów niż kiedyś ja miałem, kiedy ja kończyłem studia prawnicze, ale tu nie chodzi o to, żeby sobie paragrafami nabić głowę. Trzeba sobie też wykształcić jakieś myślenie w kierunku sprawiedliwości. I człowiek, który zostaje sędzią, powinien mieć tę misję sprawiedliwości, a on nie zawsze ją ma.
Panie pośle, jeszcze jest jedna rzecz. Kwestia niesprawiedliwych wyroków i nieadekwatnych wyroków do popełnionych czynów. Czy to jest tylko cecha polska, czy też spotykana w większej skali w Unii Europejskiej?
Sprawiedliwość budzi różne kontrowersje w wielu krajach i te skargi, no choćby do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego wiele przychodzi takich zarzutów, ale no ja mogę choćby porównać takie dwie sprawy. Bo czy jedna z tych spraw jest blisko mi znana, zresztą też mówiłem o niej na falach Radia Maryja. Rolnika, który za, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale bardzo wątpliwy wypadek, czy wątpliwa jego wina była, bo został, jechał traktorem z pola po ciężkim dniu pracy, został najechany z tyłu. Młodzi ludzie jechali na dyskotekę, uderzyli z tyłu w ten traktor. Traktor był oświetlony, rolnik był trzeźwy. Jeśli nawet jakaś była jego wina, to jakiś drobny błąd, jakaś sekunda, ułamek sekundy nieuwagi, no to na pewno nie zasługiwał na to, co tego człowieka spotkało. Został skazany na 2,5 roku więzienia. W tym więzieniu w tej chwili siedzi. Teraz dramatyczna sytuacja jego rodziny. A mogę to porównać z innym wyrokiem, który zapadł tydzień czy dwa tygodnie temu w Niemczech. Na autostradzie pod Berlinem dwa lata temu był straszny wypadek polskiego autokaru, w którym zginęło 14 osób. Sprawczynią wypadku była niemiecka policjantka, która wyjeżdżała na autostradę, uderzyła w ten autokar, za szybko wyjeżdżała po prostu, brawurowo, uderzyła w ten autokar, spowodowała, że autokar zderzył się z kolei z filarem wiaduktu i była ta straszna tragedia. 14 osób zginęło. Ta sprawczyni dostała rok więzienia w zawieszeniu. Tak ją skazał niemiecki sąd. I powiem szczerze, że nie słyszałem protestów i we mnie też nawet samym ten wyrok nie budzi protestów w tym sensie, że jeżeli wypadek nie wynikał z jakiejś, no po pierwsze z alkoholu, bo tu już nie może być pobłażania, jeżeli ktoś po pijanemu wsiada za kierownicę i stwarza już samym tym faktem zagrożenie, to nie może być dla niego pobłażania. Ale no jesteśmy tylko ludźmi i nikt nie wie, co mu jest pisane i co go może spotkać i kiedy i gdzie taki ułamek sekundy nieuwagi się zdarzy. Mścić się na człowieku za coś takiego jest niedopuszczalną rzeczą, więc gdyby tu porównać to podejście do sprawiedliwości, to niemieckie i to polskie, to powiem szczerze, że to niemieckie mi bardziej odpowiada.
Wspomniał również pan, panie pośle, o krzywdzie, która dzieje się dzieciom, ale też i aresztowania dokonywane w domu bez odpowiednich procedur, na oczach dzieci w sposób taki spektakularny. To też chyba nie jest cecha, która dobrze świadczy o tych, którzy prawo stanowią i je egzekwują.
Ja mam wrażenie, że czasami u niektórych polskich czy urzędników, czy prokuratorów, czy nawet też chyba i sędziów, choć no tam już tego w ogóle nie powinno być, no jest takie poczucie, potrzeba takiego zademonstrowania swojej władzy i zaakcentowanie ich jakimś takim działaniem, które wcale nie jest potrzebne. Tu ojciec nawiązał pewnie do sprawy, którą kiedyś też przekazywałem właśnie. To dotyczyło tego rolnika, który nawet już jeżeli miał iść do więzienia, to trzeba było mu dać szansę przygotowania się do tego przeżycia, przygotowania rodziny na to. Nie wiem, pójścia do kościoła i pomodlenia się o jakąś opatrzność boską w tej trudnej próbie. A jego zabrano z domu bez ostrzeżenia, na oczach rodziny właśnie, traumatyczne przeżycie członków rodziny, dzieci. Zupełnie niepotrzebne działanie, i takie chyba tylko z potrzeby pokazania, co to nie my, co my nie potrafimy, co my możemy zrobić, bo nam się tak podoba. Bo ja nie widzę innego uzasadnienia, żeby w taki sposób działać. Jest takie powiedzenie brytyjskiego lorda Actona, że każda władza demoralizuje, władza absolutna demoralizuje absolutnie. Obserwuję, że ta polski wymiar sprawiedliwości jakby nabrał poczucia takiej absolutnej władzy. No bo sąd może rzeczywiście z człowiekiem zrobić bardzo wiele. To sąd może zabrać człowiekowi wolność, sąd może zabrać człowiekowi cały jego majątek, sąd może zabrać człowiekowi dzieci, rozbić mu rodzinę. To jest wielka władza, to tylko Pan Bóg ma nad człowiekiem większą władzę.
Ale za tą władzę idzie też odpowiedzialność.
A za tą władzą powinna iść odpowiedzialność, a niestety bardzo często nie idzie. Ja się spotykam na przykład z taką sytuacją, że no występuję czasem w jakichś programach telewizyjnych, interwencyjnych i tam bardzo często, jeśli już jakaś sprawa staje się przedmiotem publicznej dyskusji, publicznej debaty, zapadły wyroki, te wyroki budzą kontrowersje, to nie ma takiej, nie mają ci sędziowie takiej odwagi, czy prokuratorzy, żeby wyjść i powiedzieć i bronić tej swojej decyzji. Ja wydałem taki wyrok, bo jestem przekonany, bo moja racja polega na tym i to jest czy na innym i bronię tej racji. Sądy są władzą publiczną. Wykonują władzę w imieniu społeczeństwa. Wyroki są wydawane nie dla satysfakcji tego sędziego, tylko w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Więc wytłumaczenie tego wyroku, czy uzasadnienie wyroku, to jest, oczywiście sędzia pisze uzasadnienie wyroku, ale ja nie widzę racji dlatego, żeby się sędziowie wzbraniali przed publiczną dyskusją nad swoimi wyrokami. To może brzmi obrazoburczo dla wielu takich ludzi, którzy w ogóle uważają, że wymiar sprawiedliwości to jest coś, co powinno być poza wszelką kontrolą, ale nie. Tak jak posłowie się tłumaczą z tego, jak głosowali, tak jak różni urzędnicy muszą się tłumaczyć ze swoich decyzji, czy urzędnicy samorządowi, czy inni wybierani, a tu jest władza niewybierana, która no, w dużej mierze wybiera się sama, powiedzmy to sobie wprost, i nie czuje potrzeby tłumaczenia społeczeństwu czegokolwiek. Trochę chyba sądy są oderwane też od pewnych realiów społecznych. Jeśli ja czytam w sprawie rolnika wspomnianej już, że a nic się złego nie stanie, że on siedzi w więzieniu, rodzinie, bo rodzina może wydzierżawić sobie gospodarstwo. No, proszę ojca, to może napisać ktoś, kto polską wieś z nas, nie wiem, to widział ziemię na Mazurach tylko, że tam sobie można kupić 20 hektarów, jak ktoś ma dużo pieniędzy i sobie wydzierżawić komuś. To jest taka wizja polskiej wsi, bo on jeździ sobie nad Mazurskie jeziora tam odpocząć, a przy okazji sobie kupił działkę i ją wydzierżawił. Ale wydzierżawić gospodarstwo, w którym jest 20 krów, 50 świni, w którym jest gospodarstwo, no dramatycznie walczy o swoje przetrwanie i tam cała rodzina z tego żyje. I co, i wydzierżawić krowy, wydzierżawić świnie, czy w ogóle sędzia, który w taki sposób się wypowiada, czy on w ogóle ma pojęcie o tym, o czym mówi. Ja wiem, że papier jest cierpliwy i wszystko zniesie, ale no pewnych głupstw nie powinno się pisać ani wypowiadać, zwłaszcza jeżeli się je wypowiada w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości, czyli jak naprawić polskie sądy i prokuratury. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a rozmawiamy z panem mecenasem Januszem Wojciechowskim, posłem Rzeczypospolitej do Parlamentu Europejskiego. Do tych rozmów zapraszam również państwa. Numer telefonów do studia bez zmian. Z Polski wybieramy 56, dalej 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy, zza oceanu wybierają 011, w Europie 48 56 i 655 23 33. 011-4856-655-23-66. Posiadacze telefonów sieci w naszej rodzinie wybierają 536-600-100, 536-600-200. W poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości, czyli jak naprawić polskie sądy i prokuratury, to temat naszych rozmów niedokończonych i spotkania z panem mecenasem Januszem Wojciechowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Stanisław z Legionowa.
Witamy, słuchamy pana, panie Stanisławie.
Serdecznie witam ojca i pana mecenasa, pana ministra. Mam tylko jedno pytanie. Chciałbym wrócić do tego tragicznego dnia 19 października 2010 roku. Ja już kiedyś sugerowałem, mniej więcej rok temu, że człowiek, który dopuścił się mordu w pańskim biurze poselskim, być może był członkiem organizacji ukraińskich nacjonalistów, bo ostatnio dość dużo słychać o zbrodniach tychże. Także może jednak pan Cyba należał do UPA. Bo pewni ludzie dają się sugerować, że również i za ten mord odpowiadają ukraińscy nacjonaliści.
Panie Stanisławie, pozwólmy odpowiedzieć naszemu gościowi. Bardzo proszę, pan mecenas Janusz Wojciechowski.
No nie, nic mi nie jest wiadome, żeby ten człowiek miał jakiekolwiek związki z zagranicznymi jakimikolwiek ośrodkami, tym bardziej z ukraińskimi. To był mord spowodowany nienawiścią polityczną gdzieś tutaj w Polsce zainspirowaną. Ten człowiek działał kiedyś w Platformie Obywatelskiej, podobno już nie był jej członkiem, ale no jego postawa, czy jego choćby to, co wypowiadał bezpośrednio po zbrodni, no nie pozostawiało wątpliwości, że tak został nasączony nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości, do i wartości, które za tą i partią, ale i tymi właśnie słowami Prawo i Sprawiedliwość idą, że dopuścił się strasznej zbrodni. Tutaj akurat wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości zadania, bo ten sprawca został osądzony, no nie było może to aż takie trudne, został ujęty, nie było jakichś wątpliwości co do jego sprawstwa, ale okazało się, że był poczytalnym sprawcą, nie działał w nieświadomości. No i sąd powiedział to wyraźnie, że podłoże było polityczne. Warto, być może za mało się to przypomina i tu chciałem podziękować panu Stanisławowi, że to przypomniał, bo ci, którzy tę nienawiść w tym człowieku wzbudzili, on w jakiejś mierze pewnie był i ofiarą tej ciągle sączonej nienawiści do rzekomej nienawiści, którą Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje. Ci już dawno zapomnieli, wrócili do swoich starych oskarżeń, zresztą bardzo szybko, nie było żadnej refleksji nad tą zbrodnią. Znaczy ci, którzy działali w taki sposób, nie tylko nie uderzyli się w piersi, ale wręcz próbowali odwrócić tę sytuację. Z ofiar zrobić sprawców. Prawo i Sprawiedliwość oskarżali za język nienawiści w Polsce, mimo że sami swoim językiem wygenerowali taką zbrodnię. No wystarczy spojrzeć, co chociażby wyrabiał ostatnio pan były wicemarszałek, już nie chcę jego nazwiska nawet przypominać na antenie, jak się zachowywał w stosunku do dziennikarki pani Ewy Stankiewicz, z jaką agresją fizyczną wręcz występował. To
agresja i arogancja.
Agresja, arogancja, ta arogancja na każdym kroku prezentowana, chociażby to, co się dzieje z wokół telewizji Trwami, tej koncesji, to jest przykład takiej arogancji, pogardy dla ludzi inaczej myślących, czy ludzi uznających wartości inne niż te, które się podobają tym, którzy właśnie wykorzystują swoją pozycję. Czas szybko biegnie, to już niedługo będą 2 lata od tej strasznej zbrodni, ja mam cały czas ją w pamięci i I najsmutniejsze jest to, że nie było żadnej refleksji nad tym, żeby zmienić język, zmienić sposób postępowania. Agresja, pogarda jest prezentowana w stosunku do nas. Mówię tutaj o tej opcji narodowej, o Prawie i Sprawiedliwości, jest na każdym kroku. Ja piszę bloga internetowego, w którym no, staram się swoje refleksje na temat spraw dziejących się w państwie przekazywać. To choćby na tym blogu, ile doświadczam takiego właśnie, takiej agresji. Najbardziej jak się ruszy sprawę smoleńską. Dzisiaj rozmawiamy, właśnie o tym warto byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest 10 czerwca i rocznica, 2 lata i 2 miesiące już mijają od tragedii smoleńskiej. Co można mówić o sprawiedliwości? Proszę ojca i proszę słuchaczy. Jeżeli w tej sprawie nie możemy się doczekać jakiejkolwiek prawdy, jeżeli w tej sprawie jest coraz więcej mgły niż wyjaśnienia, jeżeli w dalszym ciągu wmawia nam się takie rzeczy, że samolot się rozbił o jedną brzozę, chociaż widzieliśmy wszyscy, czy pamiętamy wszyscy, albo przypomniane to zostało, że w Kabatach, jak była straszna katastrofa, to samochód wyciął skrzydłami 2 hektary lasu, dębów, brzus i sosen i na żadnej skrzydła nie urwał, dopiero się rozbił przy zderzeniu z ziemią. I wciska nam się po prostu takie brednie, w dalszym ciągu nie śledztwo nie wiadomo kiedy się zakończy. No jeżeli można drwić ze sprawiedliwości w takiej sprawie jak smoleńska, na którą patrzy nie tylko Polska, ale cały świat. Jeżeli można drwić ze sprawiedliwości w sprawie telewizji Trwam, gdzie no, 3 milion podpisów jest zbierany, czy już prawie zebrany, to co się dziwić, że tyle niesprawiedliwości jest w stosunku do jednego człowieka? Trochę odszedłem od pytania pana Stanisława, ale ta refleksja była chyba potrzebna, bo my widzimy drwiny ze sprawiedliwości w takich sztandarowych sprawach. Sprawa generała Papały, zabójstwa generała Papały. Jednego sprawcę sądzą, drugi się nagle nie wiadomo skąd znajduje, opowiada się. No bzdury takie, w których chyba dzieci z przedszkola trudno miałyby z uwierzeniem, że to jakiś przypadkowy w ogóle złodziej samochodów, ale miał akurat pistolet z słomikiem i zastrzelił, bo chciał mieć stary samochód Espero. No. W żywe oczy kpi się z jakiegokolwiek rozsądku, no ale do niektórych to trafia każde tłumaczenie, jak choćby ta brzoza, pancerna brzoza w Smoleńsku też ma wielu wyznawców i przyjmują te bzdury za rzeczywiste wyjaśnienie.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałam
Możemy poznać pani imię?
Krystyna.
I skąd telefon?
Z Mazowsza.
Czyli skąd, z Mazowsza?
Z Nadwisły. Sprawa dotyczy powodzi. Ja 2 miesiące przed powodzią dostałam dom po rodzicach, który wyremontowałam, umeblowałam i w czasie powodzi został zalany dwukrotnie. Sprawy były na terenie administrowanym przez moją gminę, przez kolegium w Warszawie, sprawa kasacyjna. Nigdy nie dostałam nawet złotówki odszkodowania. Chciałam zapytać pana, ponieważ pana felietony mnie bardzo interesują, są naprawdę takie widać od serca. Jest pan bardzo dobrym człowiekiem, który chce prawdy. Ja kiedyś słuchałam takiej informacji, że akta to są tylko papiery. Za tymi papierami stoi konkretny człowiek. Tym człowiekiem jestem ja. Mam teraz tylko długi. Od 2 lat chodzę w tej sprawie i proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jakie przepisy prawa obowiązują. Ja się nie zdążyłam tylko przemeldować z Płocka do miejscowości. A znam ludzi, którzy nadal zamieszkują w innych miejscowościach niezalanych i to odszkodowanie dostali. Sędzia Sądu Administracyjnego w Warszawie, pani sędzina mi powiedziała, dom powinny pani wyremontować dzieci. No proszę mi wybaczyć, ale naprawdę to, co się dzieje w sądach, i to, jak traktuje się ludzi tym kataklizmem dotkniętych, to naprawdę proszę o jakąś informację taką ogólnopolską, bo jak spotkałam w tych sądach dwa razy, byłam w administracyjnym, w kasacyjnym, spotkałam pokrzywdzonych ludzi, ludzi z depresją, ludzi tak załamanych, których potraktowano podobnie jak mnie. Ludzie w ogóle nie mieli zalanych domów i dostali odszkodowania. To jest wszystko naprawdę poza prawem, co się dzieje. Ja nie będę już dłużej zajmowała anteny, ale jestem po prostu bardzo zdenerwowana, jeżeli chodzi o tą sprawę. Tak ta niesprawiedliwość doprowadziła do pogorszenia się mojego stanu zdrowia, do zaciągania pożyczek, których nie potrafię spłacać, bo przecież dom trzeba było odbudować. Trzeba było wyremontować. I nie dostać za to, jakie przepisy prawa. Ja będę się starała nawet do Strasburga. Będę informowała władze tutaj lokalne, telewizje, może jakieś inne organa. Ale jeżeli pan mógłby w tym temacie odpowiedzieć i mi pomóc, będę bardzo wdzięczna. To dotyczy wielu ludzi w ten sposób pokrzywdzonych. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy pani Krystynie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ja mogę pani Krystynie odpowiedzieć tyle, że to znaczy nie chcę tutaj ryzykować jakimś roztrząsaniem sprawy, której nie znam. Jeśli wypowiadam poglądy prawne, to chętnie to robię z dokumentami w ręku. Wobec tego ja mam do pani taką prośbę, gdyby pani po programie czy poza anteną przekazała telefon do siebie, to ja się z panią skontaktuję, czy moje biuro się z panią skontaktuje, żeby więcej szczegółów od pani uzyskać. No, przepisy są różne, głównie przepisy kodeksu cywilnego, które mówią o odpowiedzialności za szkody. Jeżeli rzeczywiście to zalanie domu było wynikiem jakichś zaniedbań czy okoliczności, za które instytucje państwowe ponoszą odpowiedzialność, to należy się odszkodowanie, ale trzeba znać realia tej konkretnej sprawy. Natomiast pani poruszyła rzecz bardzo ważną, taką ogólną, poza swoją sprawą. To traktowanie ludzi. Otóż martwi mnie to, że z polskich sądów bardzo często ludzie wychodzą z poczuciem złego traktowania. To nawet nie chodzi o to, jaki wyrok zapadł, ale że człowiek wychodzi stamtąd upokorzony jakąś uwagą, jakimś złym spojrzeniem, jakimś lekceważącym gestem. Otóż tego nie powinno w żadnym razie być. Sąd to powinno być takie miejsce, gdzie godność człowieka na pierwszym miejscu powinna być. Ktoś wygra sprawę, ktoś przegra. To jest, zwłaszcza jak jest spór między dwiema stronami, to no, ktoś ma rację, ktoś nie. Sąd musi to ocenić. Ale żadna ze stron, a już zwłaszcza ta, która przegra, nie powinna wyjść z sądu upokorzona. I tego typu uwagi, a niech pani dzieci dom zbudują, albo no, takie jakieś rzucone sobie ad hoc, to są nie do przyjęcia. To są nie do przyjęcia. Ja podam taką rzecz, która mną wstrząsnęła. Niby drobiazg, ale nie drobiazg właśnie, bo to jest pokazuje jakąś skalę znieczulicy, do której czasem dochodzi. Otóż opowiadała mi matka, czy rodzice przyszli razem. Nie mogą dojść do sprawiedliwości w sprawie wypadku, w którym zginęło ich dziecko. Zginęło pod domem ich domu. Najechał samochód, gdzie chłopiec jechał na jakiejś motorynce, został uderzony przez samochód i zginął pod bramą swojego domu. Umierał matce na rękach. I na drugi dzień, kiedy no, w tej największej rozpaczy ta matka poszła do prokuratury, bo potrzebne jej było zgoda na pochowanie dziecka, to usłyszała od pani prokurator obsesowe taką uwagę: jeszcze wam dziecko nie ostygło, a wy już po zaświadczenie przychodzicie. Brak jakiegokolwiek współczucia. Podobnie zresztą słyszałem od rodziców, których córka zginęła. Oficjalna wersja i przyjęta przez prokuraturę jest, że popełniła samobójstwo, a okoliczności wskazują, że najprawdopodobniej została zamordowana. Co ci ludzie słyszeli od właśnie prokuratorów, włącznie ze straszeniem ich, że jak się nie uspokoją, to sami jeszcze mogą pójść siedzieć. Ja myślę, że ta liczba skarg bierze się również z tego, że brakuje takiego wyjaśnienia po ludzku, bo ludzie wiele przyjmą, zrozumieją, jeżeli się po ludzku wytłumaczy. że no nie można panu przyznać w tej sprawie racji, bo są takie i takie okoliczności. Ale jeżeli to będzie powiedziane po ludzku, napisane w jakiś taki sposób, żeby ten człowiek zrozumiał, wystarczy wziąć do ręki, no może no nie każdy, no bo to już też bym pewnie obraził wielu sędziów, którzy piszą bardzo ładnym językiem i dobre uzasadnienia. Jest takich wielu, ale no niektóre uzasadnienia to naprawdę przykro czytać. To jest taki jakiś język, no właśnie, nas sączony paragrafami, jakimiś niezrozumiałymi zwrotami, które no, ten człowiek skołowany nie wie nawet o co chodzi, co od niego chcą, dlaczego taki wyrok, a nie inny. Jakieś powyciągane orzeczenia, wklejone z komputera zresztą, orzeczenia z Sądu Najwyższego, nie pasujące w ogóle do tej sprawy albo w luźnym z nią związku. I ta nieumiejętność komunikacji to jest dużym grzechem, coraz większym grzechem polskich sądów.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Wstrząsające jest to, co pan opowiada nam. Odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Agnieszka z Suwałk. Ja mam do pana posła, do pana sędziego pytanie. Mam bardzo wiele spraw, bo ja próbowałam nawet się skontaktować z biurem pana sędziego, bo mam sprawę taką przykrą. Mój mąż żył z kochanką i nie miałam bezwodu i on umarł. Chodził o ekwiwalent pieniężny i tak dalej. I miałam sprawę w sądzie, bo po śmierci męża się okazało, że kochanki brat ma papier na pożyczkę i do sądu podał sprawę. No i przegraliśmy tę sprawę, bo pani, czy może pani sędzina dopuścić do grafologa, do badania dokument, który nie powinien być dopuszczony, bo my mieliśmy kopię, a oryginał powinien dostarczyć ten pan do badania grafologicznego. Dostarczył w ogóle inny dokument. Pani sędzia dopuściła ten dokument. Oczywiście grafolog stwierdził, że to jest podpis męża na tej umowie. Jak my zakwestionowaliśmy...
Pani Agnieszko, tak konkludując, bo może ten temat i sprawa, o której pani mówi, jest sprawą zbyt indywidualną i osobistą.
A to panie pośle, niech pan mi powie, jak ja mam się z panem skontaktować, bo ja mam w czwartek znowu sprawę w Krakowie z kochanką, która ma dokument na akt darowizny na 36 tysięcy i 2 lata minęło od śmierci męża i ekwiwalentu ja nie mam. Nie jestem spadkobiercą, bo nie mam decyzji agencji mieszkaniowej.
Rozumiem.
A mamy tyle spraw.
Pani Agnieszko,
ja z panem biurem chciałam się skontaktować, ale nie mogłam. Osobiście.
Proszę pani, no to jest może taka sprawa, gdzie wolałbym z jakąkolwiek interwencją wstrzymać się do czasu, kiedy no, okazałoby się, że wyrok jest rzeczywiście jakoś tam naruszający zasady sprawiedliwości, czy no, wymagający jakiejś tutaj pomocy. Te sprawy tego rodzaju, jak pani mówi, kiedy są spory o to jakieś tam testamenty, czy o jakieś darowizny, no są dosyć trudne. Oczywiście, jeśli pani pyta do grafologa, czy grafolog powinien badać oryginalny dokument, nie? Raczej nie spotykałem się z tym, żeby odpowiedzialny grafolog na podstawie kopii wydawał jakieś przesądzające ekspertyzy. No to jest bardzo odpowiedzialna rola takiego grafologa, który ma ocenić, rozpoznać podpis. Ale tutaj no ja bym pani sugerował jakiś prawnik pewnie pani pomaga w tym sporze, więc chyba wie, co należy tutaj robić. Ja szczerze mówiąc zbyt wiele więcej nie wymyślę niż, czy może nawet wcale więcej niż adwokat, który no bezpośrednio pani tam pomaga, więc bardzo proszę to jakoś no póki co we własnym zakresie. No te sprawy są trudne, więc akurat no może tutaj nie wszystko na sąd, no może ta sprawa znajdzie jakiś sprawiedliwy finał, wierzę, że tak będzie i życzę pani tego.
Bardzo dziękuję i kolejne połączenie. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam pana sędziego i ojca prowadzącego. Ja chciałem taką kwestię poruszyć dotyczącą
sądu. A kto do nas telefonuje?
Piotr z Katowic.
Słuchamy.
I nie tylko. Panie sędzio, proszę o komentarz.
Pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest gościem.
Panie mecenasie, proszę o komentarz, że po prostu no, kilkaset sędziów czynnych, funkcjonalnych dzisiaj w Polsce zostało niezweryfikowanych, a z nimi również zostali niezweryfikowani tak zwani biegli psychiatrzy. To jest bardzo poważny problem w Polsce, bo po prostu czytałem na internecie, że paręset osób, czy nawet parę tysięcy osób jest niesłusznie skazanych do zakładów psychiatrycznych. No po prostu tak jak pan mówił, że sąd może zrobić z człowiekiem wszystko, to jeszcze może go pozbawić po prostu wszystkiego, umieszczając go w zakładzie psychiatrycznym. A druga taka kwestia, chciałbym poruszyć, czy byłaby możliwość takiej po prostu, no ja nie jestem biegłym w polityce, może tak, zapisywania na nośnikach elektronicznych po prostu rozpraw w sądzie. No bo to, co się wyrabia w sądach, to jest całkowicie co innego wpisywane do akt niż było na rozprawach. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję panu Piotrowi za ten telefon potwierdzam, to znaczy ja też znam parę spraw, gdzie można mieć naprawdę duże podejrzenia, że no, miało miejsce coś podobnego jak to kiedyś w sowieckiej Rosji, kiedy no masowo, na masową skalę, powiedzmy, jakichś niewygodnych ludzi przy pomocy orzeczeń psychiatrycznych osadzano w więzieniach i zakładach psychiatrycznych i w ten sposób ich eliminowano z życia, że no, niektóre takie ekspertyzy psychiatryczne budzą wątpliwości i powinno to być rzeczywiście przedmiotem jakiejś obserwacji, weryfikacji. Widzę na przykład, że się stosuje te badania psychiatryczne no, w dość wątpliwych sytuacjach, w takich, których raczej nie powinno się stosować badań psychiatrycznych, nie, a stosuje się je. Czy też w drugą stronę, ja przypominam sobie taką sprawę zupełnie niedawną, ona toczy się, został zamordowany młody człowiek w swoim domu, w swoim obejściu przez przestępcę, który no, bardzo szybko jakoś uwolnił się od odpowiedzialności poprzez opinię psychiatryczną, uznano, że był niepoczytalny. Tymczasem inny psychiatra, no, renomowany polski psychiatra, o tej opinii psychiatrycznej wydał druzgocącą opinię. To znaczy stwierdził, że ona jest niekompetentna, że jest nie do przyjęcia w ogóle. W tej chwili trwa jakaś tam próba zweryfikowania tego postanowienia o umorzeniu śledztwa wobec tego zabójcy. Ja kiedyś też opowiadałem na łamach Radia Maryja nie tak dawno temu o tej sprawie. To obywatel Ukrainy był tym zabójcą. Zginął właśnie no, młody człowiek, ojciec rodziny, wielka tragedia. I tam bardzo wątpliwa jest opinia psychiatryczna, z kolei na korzyść tego zabójcy. Pan mówił o tych nagraniach w sądzie i to jest właśnie ważna rzecz. Tak, nagrywanie rozpraw powinno być jak najszybciej wprowadzone, bo ono daje możliwość zweryfikowania no i zachowania sędziego i rzeczywiście no, chroni przed fałszerstwami, na przykład protokole rozprawy, ale tu jest wielkie niebezpieczeństwo, to znaczy ja się obydwoma rękoma podpiszę pod taką zmianą, żeby wprowadzić nagrywanie rozpraw obok protokołu rozprawy, a nie zamiast. A ja słyszę o zamiarach, żeby nie protokołować rozprawy, nie dawać protokołu na piśmie, tylko dać każdemu dyskietkę, jak ktoś potrzebuje i proszę bardzo, szukaj sobie czegoś w nagraniu, które trwa, nie wiem, 30 godzin, 50, a może i 100, bo przecież są bardzo, bardzo długie rozprawy i znajdź sobie tam na tym nagraniu coś. Więc absolutnie sąd musi robić pisemne protokoły rozprawy, bo tylko wtedy można w tym protokole coś znaleźć, a nie zastępować protokołu pisemnego protokołem z nagrania, bo to będzie tragedia dla sprawiedliwości. To wtedy się niczego nie znajdzie. To wtedy już, gdyby miało tak być, a usłyszałem taki bardzo niebezpieczny sygnał, że Ministerstwo Sprawiedliwości nad czymś takim pracuje, żeby sędziowie nie byli i w ogóle sądy nie były obarczone pisaniem protokołu. No to jeśli by tak miało się stać, to trzeba naprawdę bić w dzwony tutaj alarmowe, bo to będzie już zupełny koniec sprawiedliwości.
Dziękuję panie pośle i jeszcze jedno połączenie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Gabriela.
Szczęść Boże.
Chciałam serdecznie pozdrowić pana posła i wszystkich w studio. I mam taki problem, to znaczy się od 25 lat mieszkam w Niemczech. Wyjechaliśmy z Niemiec, z Polski, dlatego że po prostu nie mogliśmy tam się czuć tak, jakbyśmy chcieli, ale to już nie o to chodzi. W każdym bądź razie teraz już się zbliża czas naszej emerytury z mężem i w 95 roku kupiliśmy sobie domek letniskowy na wsi i ponieważ mój mąż ma takie ciągoty do roli, kupił sobie prawie 2 hektary ziemi i tam je za pomocą kółka rolnego uprawia. I oczywiście urlopy spędzamy w Polsce, jak często się da. I tak wyszło, ponieważ mamy wspólnotę małżeńską w 2010 roku, a tą ziemię kupiliśmy w 2006 roku. W 2010 roku udałam się do KRUS-u w sprawie wytłumaczenia pewnej sprawy, zupełnie nie związana z tym, że ja mam pole czy z ubezpieczeniem w KRUS-ie. W każdym razie pani urzędniczka powiedziała, że jeśli ja mam jestem współwłaścicielem powyżej 2 hektarów ziemi, to ja powinnam opłacać składki krusowskie. A jeszcze w Niemczech oczywiście nie pracuję, to znaczy się nie oczywiście, ale nie pracuję i jestem na utrzymaniu męża, wychowuję 3 dzieci. I jak prawo niemieckie wskazuje, w razie gdyby mąż pierwszy zmarł, to będzie mi przyznana renta wdowia, a jesteśmy już 35 lat po ślubie i ciągle jesteśmy razem. Jeśli pani urzędniczka mi takie coś powiedziała, ponieważ lubię żyć zawsze w zgodzie z prawem, powiedziała mi, jeśli jest taki mój obowiązek, to oczywiście się do niego dostosuję. Podsunęła mi formularz, wypisałam go natychmiast, podpisałam. Za kilka dni dostałam decyzję z tej placówki, że zostałam przyjęta do KRUS-u i że od 2006 roku mam nadpłacić z odsetkami i te wszystkie składki nadpłacić. Kiedy zapytałam, co mogę dobrego oczekiwać w tym układzie, jeśli będę opłacać te składki, no to powiedziała mi, że po 20 latach płacenia składek będę otrzymywała emeryturę. To wszystko mi się nie spodobało i dopiero później, jak już miałam tą decyzję, udałam się do prawnika po poradę i prawnik poinformował mnie, że niestety ja nie spełniam reguły rolnika polskiego, dlatego że ja nie mam zamieszkania w Polsce, mam polskie obywatelstwo, oczywiście wszyscy mamy w naszej rodzinie. Ale nie mamy stałego nikt w naszej rodzinie nie ma stałego zamieszkania. I sprawę oddałam do sądu pierwszej instancji. Sąd w pierwszej instancji odrzucił mój wniosek i stwierdził, że powinnam te składki w KRUS-ie płacić i w uzasadnieniu napisał tyle nieprawidłowych rzeczy, że myślałam, że sędzina mogła chyba zostać jakimś bajkopisarzem. Z moją panią mecenas odwołaliśmy się instancję wyżej i właśnie teraz parę dni temu dostałam informację, że apelacja została odrzucona. Sąd drugiej instancji stwierdził, że ja muszę te składki opłacać. Nie potrafię się z tym pogodzić, tym bardziej, że tak jak mówi sama reguła, polski rolnik musi być zameldowany w Polsce. Poczytałam także lektury w sprawie prawa unijnego i właśnie tam jest takie jedno bardzo istotne zdanie znalazłam, że jeśli powinna być ubezpieczona w KRUS-ie, jeśli żadne inne czynniki czy możliwości nie spełniam, żeby była zabezpieczona w czasie emerytury. A jak mieszkam w Niemczech, to właśnie ta renta wdowia w razie śmierci pierwszej mojego męża byłaby mi zapewniona. I teraz właśnie jest takie pytanie, czy ja mam jeszcze prawo apelacji? Podejrzewam, że tak. Tylko, że jakie są możliwości na wygranie tej sprawy?
Bardzo dziękujemy. Pani Gabrielo,
to bardzo ciekawy problem, o którym pani powiedziała, natomiast też nie będę w tym momencie ryzykował odpowiedzi jakiejś, czy próby znalezienia odpowiedzi na pani wątpliwości. Wolałbym to zrobić w oparciu o dokumenty. Mam do pani prośbę poza anteną, gdyby pani przekazała telefon to skontaktuję się z panią, albo ja osobiście, albo ktoś z mojego biura, żeby od pani uzyskać więcej informacji. No te wyroki sądowe budzą tutaj, znaczy nie tyle wątpliwości, ile no one skłaniają do tego, że trzeba naprawdę gruntowniej sprawę przejrzeć, zanim się coś na ten temat powie. W związku z tym o taki telefon panią proszę. I tyle właściwie w tej sprawie mogę powiedzieć. A pani się pyta co do możliwości jeszcze zaskarżenia wyroku. No zobaczymy, nie wiem, musiałbym zobaczyć wyrok, żeby jeszcze ocenić, czy jest możliwa kasacja, bo tam jest różnie w prawie cywilnym z tymi kasacjami. Zobaczymy. Jeśli będą jakieś drogi prawne, to po zapoznaniu się z dokumentami, z wyrokami przede wszystkim pani na to pytanie odpowiem. Ja tak przy okazji chciałem słuchaczom powiedzieć, że podsunąć pewną drogę, bo państwo macie takie problemy właśnie jak pani Gabriela czy wiele osób podobnych. Dobrze jest też samemu podejmować takie interwencje. Trzeba pamiętać jednak, że konstytucja daje nam wszystkim prawo zwracania się do wszystkich instytucji ze skargami i wnioskami. A więc każdy obywatel może się zwrócić do ministra, na przykład no w tym wypadku ministra pracy, czy ministra rolnictwa, bardziej chyba ministra pracy, żeby mu wyjaśnił, że czuje niesprawiedliwość tej sytuacji, dlaczego jest zmuszana do płacenia składek KRUS w sytuacji, kiedy uważa, że nie powinna ich płacić. I niech minister odpowie, ma obowiązek odpowiedzieć, on albo przekazać jakiemuś urzędnikowi, który udzieli takiej odpowiedzi. Za rzadko się korzysta w Polsce z tego prawa. Każdy obywatel ma prawo zwrócić się ze skargą lub z wnioskiem do każdej instytucji państwowej, nie mówiąc już o tym, że każdy ma prawo iść do urzędu i być tam przyjęty w ramach skargi wniosków. Każdy polski urząd państwowy musi przynajmniej jeden dzień w tygodniu, i to szef urzędu albo jego zastępca, nie jakiś urzędnik niższego szczebla, ma obowiązek przyjmować obywateli w sprawach skargi wniosków. Także nawet do ministra można iść, zapisać się, czy nawet nie zapisać się, no zgłosić się, że chce być przyjętym, i powinien być w tym dniu wyznaczonym, trzeba zobaczyć na stronie internetowej ministerstwa na przykład, jaki to jest dzień, i jechać i przedstawić swoją sprawę nawet. No to oczywiście nie dla każdego jest możliwe, nie każdego stać, czy czas i zdrowie i pieniądze nie zawsze pozwalają, ale to można napisać w takim razie. I trzeba korzystać z tego sprawa, no bo jeśli ja podejmuję interwencje, to one się zazwyczaj też od tego zaczynają, że żądam zbadania sprawy, zwracam się z wnioskiem o zbadanie jakiejś sprawy, z którą ludzie do mnie przychodzą, i dopiero jak mam odpowiedź ministra w ręku, no to ona jest albo dobra, albo ją przyjmuję, albo też widzę potrzebę dalszego działania, interweniowania, wykazania mu, że nie ma racji. Także sami też możemy z tego korzystać. Pamiętajmy, jesteśmy obywatelami, mamy prawa obywatelskie.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Nie bądź posłany, jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora.
Bardzo. Ja chciałem, tylko pragnę podziękować panu posłowi za mecenasowi, za to, co pan robi przez Radio Maria. Szczególnie, bo to jest edukacja. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bo tylko cały świadomy naród, ale i naród o prawych sumieniach potrafi tą Polskę, naszą ojczyznę podnieść. I dziękuję właśnie za to edukowanie, za regularne felietony w Radiu Maria. Dziękuję za te występy, no za rozmowy również dzisiaj. Wy jesteście państwo bardzo zajęci, bardzo dużo podróżujecie, przemieszczacie się no nie na najlepszych drogach, przynajmniej w Polsce, i znajduje pan jeszcze czas. Jeżeli to też dziękuję za to, że dzięki panu studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej byli w Brukseli na tym na tym publicznym przesłuchaniu czy wysłuchaniu i na manifestacji. Ja widziałem pana posła na manifestacji przed Parlamentem Europejskim, za to też bardzo wielkie dzięki. No i oby to wydało owoce. Pan przed chwilą ostatnie słowo pana, czy jedno z ostatnich słów, ostatnie zdanie. Na pewno było, że wszyscy jesteśmy obywatelami i mamy prawa. No ja odnoszę wrażenie, to już odnoszę wrażenie, jakbyśmy nie mieli prawa. Myślę o tym, co jest związane z Radiem Maria i z tymi. O tych, nie tylko o sobie. Od samego początku, jak ta koalicja zaczęła rządzić przed 5 laty, no to tak to wygląda. Tak to wygląda. Permanentna dyskryminacja, permanentne jakieś wykluczanie, więcej nękanie, potworne nękanie. Właściwie to moglibyśmy bardzo dużo wymieniać. Szkoda na czasu, ale czuję się tak, jakbym nie był w wolnej Polsce. Jakby nie było demokracji. Tak nie tylko czuję się, ale tak jesteśmy traktowani. Jakby w Polsce byli ludzie, były kasty jakieś, prawda? I są w kaście jakiejś wyższej, która ma prawa, i tacy, którzy nie mają praw, a nawet są poniewierani, odbiera się im dobre imię, i to publicznie, panie pośle, publicznie również przez osoby sprawujące władzę, przez parlamentarzystów. No to jest jakieś prawo dżungli. My możemy mieć rację, ale ktoś ma siłę i nie skarżę się, tylko chciałbym powiedzieć, tak rozumiem tych ludzi, którzy są nie traktowani jak obywatele rzeczywiście, mając swoją godność, prawa. Takich ludzi jest wielu i myślę, się solidaryzujemy z nimi, ale i jesteśmy też tak samo traktowani. Szkoda też, że to się później przekłada na odbieranie także do dobrego imienia, prawa do dobrego imienia. Odbiera się dobre imię także, no ale to już jest wpisane w to, że w to, jeżeli chce się mu żyć w prawdzie i tak dalej. Po prostu chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że żyjemy w bardzo, bardzo nienormalnym państwie. Likwidowanym państwie. No i likwidowane prawo obywateli, tak. To tyle. Ale nie narzekam, panie pośle. Wiem, że przez to tym bardziej musimy się jednoczyć, by odbudować, właśnie mieć świadomość. Za to dziękuję, za to budzenie świadomości. I te sumienia prawe. Człowiek wierzący wie, kto mu kształtuje to sumienie. Człowiek wierzący ma perspektywę aż wieczność sięgającą i na pewno pomaga do formowania siebie. Jeszcze raz wielkie dzięki za to wszystko. Za to wszystko. Także za po prostu robienie wszystkiego, byśmy mieli prawo głosu, żeby nie było wolność, żeby nie słowa, żeby nie była zlikwidowana w Polsce. No to grozi, to już jest totalitaryzm. Tak wygląda, że chcą domknąć system. Ale to już inny temat. Dziękuję serdecznie, panie pośle. I chwała panu, że są tacy ludzie. Jest iluś takich ludzi. I myślę, że trzeba zapamiętać tych dobrych, ale zapamiętać także tych, którzy szkodzą, bo wybory przyjdą szybko. I to jest odpowiedzialność wszystkich za dobro uczynione albo nieuczynione, czy za złe, na które pozwolimy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również.
Ja z tego serca przede wszystkim ja dziękuję ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom z Radio Maryja i Telewizji Trwam, że jest gdzie mówić o tych sprawach. nie byłoby o nigdzie mówić. No, na palcach jednej ręki można policzyć te miejsca, gdzie rzeczywiście czasem można powiedzieć o ludzkiej krzywdzie. No, ja czasem to robię gdzieś w takim programie Sprawa dla Reportera, czy ostatnio taki program Państwo w Państwie, no ale to są, to zdecydowanie nie wystarczy. W Radiu Maryja jest możliwość naprawdę mówienia szczerze o tych sprawach, o sprawach polskiej wsi też. Zupełnie to nie interesuje innych mediów. Ja wielokrotnie tutaj miałem możliwość, zawsze mam możliwość, jeśli coś takiego się dzieje, inni moi koledzy również podobnie myślący mają taką możliwość, więc za to ojcu dyrektorowi z całego serca dziękuję, bo no, dzięki temu to wolne słowo dociera do dużej części społeczeństwa. Ja się spotykam z bardzo takim serdecznym, ciepłym odbiorem słuchaczy i czy nie chodzi mi o moją osobę, tylko znaczy w tym sensie, że dobrze, że te problemy docierają do ludzi. Wielu ludzi po prostu o tym usłyszało, wzruszyło się, poruszyło się jakimiś ludzkimi sprawami. I jeśli to gdzieś tam dociera do jakichś sumień, może nawet tych, którzy nie zawsze mają te sumienia czyste, albo nie zawsze mają je używane, może tak, czyste mają, bo ich nie używają, no to ja dziękuję ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom za to naprawdę wielkie dzieło. I wiem, z jakimi trudnościami wykonywane, bo ja ciągle mam w pamięci jeszcze to, co spotykało Radio Maryja i co opisał raport NIK-u z 2000 roku. Wielka dyskryminacja, no, kłody rzucane pod nogi, jak po grudzie droga do tego, żeby radio mogło wreszcie do większości polskich domów, do większości polskich rodzin docierać. Dzisiaj jest to samo, albo w jeszcze gorszej skali z telewizją i ta arogancja coraz większa, no bo dzisiejsza władza jest arogancka dużo bardziej niż jeszcze była ta w latach 90. Dzisiaj jest zupełne nieliczenie się z głosami ludzi i no ale musimy stawić temu czoła. Ja wierzę, że jednak no przyjdzie w Polsce czas przywracania sprawiedliwości, że tę zaginioną sprawiedliwość, ginącą sprawiedliwość zaczniemy odszukiwać. Proszę ojca dyrektora, niedawno w Warszawie był zjazd takich ludzi poszkodowanych przez państwo, przez wymiar sprawiedliwości. Ponad 1000 ludzi zjechało się do sali kongresowej. To naprawdę to nie są już pojedyncze przypadki. To nie są już jakieś tam wyimaginowane krzywdy po pojedynczych ludzi. To jest już duża skala tego krzywdzenia ludzi. Jeżeli ojciec dyrektor, pamiętam, powiedział w Brukseli o praktykach z państwa totalitarnego rodem, nienawidzając Polski wprost państwem totalitarnym, no bo mam nadzieję, że ona ciągle jeszcze nie jest, ale tego totalitaryzmu w różnych miejscach naprawdę coraz więcej ludzi w Polsce doświadcza. I to się i w tych wielkich sprawach, i w tych małych, drobnych sprawach dotyczących, może nie drobnych, ale indywidualnych sprawach pojedynczego człowieka. Także no, musimy bronić tej sprawiedliwości, walczyć o to, żeby ona w Polsce wróciła, bo naprawdę te sprawy idą w złym kierunku. Mam nadzieję, że to się uda jeszcze odwrócić. Wiemy, jak to zrobić, jak je odwrócić. Potrzebna jest naprawdę wielki wysiłek społeczeństwa, żeby taka możliwość zaistniała.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon, już prawie 14 minut po 23. My dzisiaj z panem mecenasem Januszem Wojciechowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, rozmawiamy o poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto tym razem do nas
telefonuje? Mówi słuchaczka z południa Polski.
A możemy poznać pani imię?
Ja chciałam zapytać, czy pan poseł ma biuro gdzieś w Tarnowie lub okolicy?
Panie pośle?
No w Tarnowie niestety nie, ani na południu Polski nie mam. Mam kilka biur, głównie w województwie łódzkim, zlokalizowanych, bo to jest mój okręg wyborczy, ale ja staram się pomagać ludziom z całej Polski. Do mnie się ludzie zwracają, a czasem także z zagranicy. Jedyny problem dla mnie to jest liczba tych spraw. Ja nie jestem w stanie...
Numer telefonu do pana posła, dobrze? Dziękuję.
Ja przekażę na audycji, na zakończenie audycji. Bardzo przekażę dane do biura. No ja mogę powiedzieć, że mam biuro w Rawie Mazowieckiej, główne moje biuro, więc nawet nie przekazując adresu, jeżeli ktoś napisze Janusz Wojciechowski, biuro w Rawie Mazowieckiej, na pewno dojdzie.
to dojdzie.
Choć tych listów rzeczywiście mam wiele, nawet przepraszam od razu z góry tych słuchaczy, którzy może nie zbyt długo czekają na odpowiedź, ale naprawdę jest tych spraw ogromna liczba, a moje biuro jest bardzo skromne. Nie mam przecież wielkiego urzędu, który by mnie wspomagał w tej pracy, więc większość rzeczy trzeba brać na własne barki i jest tego dużo. To jest też przedmiotem mojej pewnej troski, takiego wyrzutów mojego sumienia, bo chciałbym więcej pomóc, a nie zawsze jest to możliwe fizycznie.
Panie pośle, i kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Ochman, przewodnicząca Solidarności Służby Zdrowia.
Witam panią
przewodniczącą. Chciałabym zadać pytanie panu posłowi, a się wrócić tak w czasie, kiedy pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj NIK istnieje jeszcze pełni swoje prawa. Natomiast chciałabym zapytać o opinię pana posła jako prezesa, ale również jako prawnika. Zalecenia, które przedstawia Najwyższa Izba Kontroli w swoich licznych opracowaniach, po swoich licznych kontrolach, one praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie są realizowane. Trochę podważa to wiarygodność tego urzędu. Co więcej, podważają wiarygodność tego urzędu ci, którzy bardzo często ten urząd powoływali, tworzyli i miał on stać na straży przede wszystkim wydatkowania środków finansowych. Pewnie tajemnica żadna, że myślę tutaj o szpitalach, o sytuacji, która wielokrotnie była krytykowana w ostatnim czasie przez Najwyższą Izbę Kontroli, a niestety nie spotkała się z żadnym oddźwiękiem, czy to u właścicieli, którzy dzisiaj zarządzają służbą zdrowia, czy też w przypadku narodowego płatnika i innych firm, aby tutaj tą sytuację po prostu naprawić. Drugie pytanie, które mam do pana posła, chodzi mi o wyroki sądów administracyjnych. Otóż, jak pan wie, zapewne od prawie 10 lat toczymy walkę, stawiając opór przekształceniom szpitali. Chcemy, aby te szpitale były szpitalami publicznymi, aby mogli się w nich leczyć ludzie opłacający składki i by był to majątek państwa, a nie prywatnych właścicieli, którzy w takich szpitalach robią sobie to, co chcą, a nie to, co powinni robić, tak jak oczekują tego pacjenci. W związku z tym, że kilka batalii takich udało nam się większych wygrać, samorządy zaczęły przekształcać te spółki, podejmując uchwały zarządów bądź rad i często popełniają wtedy błędy. My skrupulatnie staramy się czytać te orzeczenia, te wyroki i oczywiście takie decyzje samorządów zaskarżać, najpierw do wojewody, to jeśli to nie pomaga, to oczywiście do wojewódzkich sądów administracyjnych. I tutaj jest pewien kłopot, ponieważ te wojewódzkie sądy administracyjne orzekają, bardzo często orzekają, przyznając rację związkom zawodowym, co oczywiście jest dla nas pewną satysfakcją, bo zdarzają się też i takie sądy, które mówią, że to nie jest wasza kompetencja, w związku z tym oddalają sprawę. No ale kiedy już ten wyrok jest i oczywiście jest wniesiona kasacja, najczęściej przez właściciela szpitala, licząc na to, że uda się sprawę odwlec realizację tego wyroku. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, gdzie wyrok zapadł natychmiastowym wykonaniem. Znaczy się sędzina napisała, że to ma być natychmiastowym wykonaniem tego wyroku. Oczywiście nic takiego się nie stało, nic się nie zdarzyło. Powiem więcej, nawet po orzeczeniach Najwyższego Sądu Administracyjnego są również problemy z wdrożeniem, powiedziałabym tak, tych wyroków w życie. i zaczynają niektórzy wątpić. No właściwie no, podejmujecie się, chodzicie, zbieracie podpisy, ogłaszacie referenda, pilnujecie tych spraw, pilnujecie tych radnych, staracie się walczyć w sądach, płacimy często, są ogromne sumy pieniędzy, ponieważ rzeczywiście te procesy trwają dosyć długo. Samorządowcy wystawiają tam doskonałych prawników. My jako związkowcy często musimy posiłkować się młodymi ludźmi, którzy dopiero studiują, więc to są również kosztowne przedsięwzięcia. Natomiast po ich zamknięciu, po ich orzeczeniu, po ich uprawomocnieniu po prostu nic się nie dzieje. Jest to tak nieprawdopodobnie demoralizujące, podkopujące siły i wiarę w państwo praworządne. Chciałabym zapytać pana posła, co w takiej sytuacji należy robić, jakie przedsięwziąć środki. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję za taką wierność sprawom Polski i no tak trochę, może rozluźniając atmosferę, chciałabym pogratulować talentów nie tylko tych sędziowskich, ale również tych wokalno-muzycznych.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej za ważnego związku zawodowego w służbie zdrowia, Solidarność i za to przypomnienie tych wielkich problemów, z jakimi się polska służba zdrowia boryka. Ja śledzę na bieżąco raporty Najwyższej Izby Kontroli, mimo że już od 11 lat nie jestem jej prezesem, ale w dalszym ciągu tam znajduję bardzo dużą źródło wiedzy o tym, co się dzieje w Polsce. I potwierdzam to, co pani mówi, to znaczy tych raportów bardzo krytycznych wobec tej sytuacji, która jest w szpitalach, wobec panującej tam no właściwie braku koncepcji, całej reformy, jakiejś nadużyć, do których dochodzi i no takiej prywatyzacja, która wprost nie jest nazwana, przecież pamiętamy, co się działo w kampanii wyborczej, kiedy to oskarżono Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na prezydenta, kiedy wspomniał o prywatyzacji szpitali, że to nieprawda, bo Platforma Obywatelska nie ma w ogóle takich zamysłów. Pamiętamy słowa pani Sawickiej o skazanej już nieprawomocnym wyrokiem, że o tym kręceniu lodów i niedwuznacznie tutaj wyrażanych zamiarach przejmowania tego majątku przez, w jakim są szpitale, służba zdrowia, przez cwaniaków po prostu, tych, których chcą żerować na publicznym majątku. No i w związku z tym mamy tę sytuację, jaka w tej chwili jest. To znaczy, rzeczywiście ja słyszę o kolejnych przykładach szpitali przejmowanych czy wprowadzanych przy tym przekształcaniu w spółki. To jest tylko okrężna droga do tego, żeby sprywatyzować ten majątek, jaki są szpitale. Słyszę argument, że w prywatnym szpitalu też się przecież można dobrze leczyć. Jak się ma pieniądze, to się można oczywiście leczyć. Prywatna służba zdrowia jest dla najlepiej dla bogatych i dla zdrowych. Bo tam sobie można urodę poprawić na przykład bardzo skutecznie i pewnie są znakomici specjaliści w Polsce w szczególności i chwała im za to. Natomiast dla biednych i dla chorych potrzebna jest publiczna służba zdrowia, za którą państwo jest od początku do końca odpowiedzialne. I ta służba zdrowia jest rzeczywiście dramaty są tych ludzi, którzy naprawdę są w biedzie, w jakiejś ciężkiej chorobie, potrzebują pomocy, ludzie z chorobami nowotworowymi, przecież słyszymy, co się dzieje, ludzie leków nie mają ratujących życie. Jest prawdziwy dramat w służbie zdrowia. I pani przewodnicząca zwróciła uwagę na to, co jest rzeczywiście już dramatycznym problemem. Słyszałem, premier Kaczyński gdzieś mówił o tym, że nie ma państwa, czy jest głęboki kryzys państwa. No tak, bo jeżeli raporty NIK-u rzeczywiście nie odnoszą skutków, z tym zawsze był problem. Ja nie twierdzę, że jak ja byłem prezesem NIK-u, to też wszystko natychmiast było wykonywane, ale jednak była jakaś jeszcze wtedy reakcja. Wcześniej czy później, ale jak się biło na alarm na przykład, że policja nie powinna przyjmować darowizn od biznesmenów, bo to ją uzależnia od tych biznesmenów, to świętej pamięci generał Papała szybko tych darowizn zakazał. Jakiś porządek w tym został wprowadzony. Jeżeli były jakieś tam problemy w służbie celnej, też były szybko wprowadzone zmiany. Podobnie w służbie zdrowia. Była jakaś reakcja na te raporty. Dzisiaj mam wrażenie, że jej nie ma. i że się to po prostu lekceważy, tak samo jak wyroki sądowe. Mieliśmy w Rzeczypospolitej taką sytuację w XVIII wieku, że wyrokami sądowymi sobie przybijano je gdzieś tam na ścianach dla dekoracji ścian. Takie ostentacyjne lekceważenie było państwa w tym wypadku. No i bardzo szybko to państwo upadło. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, która idzie w podobnym kierunku. Lekceważenie wyroków sądu administracyjnego jest też, ja znam taką sprawę konkretnie z Łodzi, kiedy przy sprawach związanych z lokalizacją inwestycji przedsiębiorcy, którzy mieli problemy ze swoimi inwestycjami, zupełnie nieuzasadnione, chcieli budować domy, nie pozwalano im i raport NIK-u przyznał im rację i wyroki sądu administracyjnego, nawet kilka wyroków przyznało im rację i nic. Urzędnicy są bezkarni, pani prezydent, której oni podlegają, nie reaguje na ich łamanie przez nich prawa. W takim państwie żyjemy i dopóki nie będzie politycznych zmian, to obawiam się, że jeżeli nie ma dobrej woli tych, którzy odpowiadają za to państwo, żeby w państwie był porządek, jeżeli z jakichś powodów albo im ten bałagan odpowiada, albo też nie potrafią przywrócić porządku, to się nie zmieni sytuacja. Polska potrzebuje politycznych zmian. No, ja nie przyszedłem tutaj na audycję polityczną i nie chcę politycznych apeli wygłaszać, ale prawda jest taka, że pod tymi rządami nie ma co liczyć na postęp w sprawiedliwości. Nie ma co liczyć. Zresztą znamienne jest to, że minister sprawiedliwości nie neguje jego intencji, bo jest jednym z przyzwoitszych ludzi obecnego obozu władzy. No ale kiedy zorientował się, że nic nie może zrobić w sprawie sprawiedliwości, to się zajął taksówkarzami. Zaczął się deregulacją, czy tam jak to się nazywa, deregulowaniem, czy rozregulowaniem zawodów, ale zabrał się za to, co w zasadzie nie powinno należeć do ministra sprawiedliwości, bo to są sprawy administracyjno-gospodarcze różne, ale widzi, że w dziedzinie sprawiedliwości nic nie zrobi, to szuka jakichś punktów gdzie indziej. Przy tym podejściu nie ma co liczyć na to, że Polska stanie się krajem bardziej sprawiedliwym. Będzie, obawiam się, coraz bardziej niesprawiedliwym, jeżeli nie będzie wielkiej politycznej zmiany w Polsce.
I już dzisiejszej nocy, można powiedzieć, ostatni telefon. Przypomnę, że z panem posłem Januszem Wojciechowskim rozmawiamy o poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości. Halo, kto tym razem?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo słuchamy?
Mówi Roman z Łodzi.
Słuchamy, panie Romanie.
Że opatrzność mi pomogła się dodzwonić.
Bogu dzięki.
Dzięki Bogu. Panie pośle, chciałem się pana poradzić w sprawie sądów ubezpieczeń społecznych. Mam taką sprawę w sądzie, ale najpierw zapytam pana o taką sprawę. Mianowicie za pomocą... Poprosiłem pana mecenasa z biura poselskiego PiS-u w Łodzi o przekazanie panu definicji sceny politycznej. Czy pan sobie, poseł, przypomina tą sprawę?
Jeszcze proszę powiedzieć wyraźniej, bo...
Przesłałem z biura poselskiego w Łodzi dla pana definicję sceny politycznej. Czy pan sobie przypomina tą sprawę?
Coś takiego do mnie trafiło, tak.
Czy to pozytywnie pan ocenia tą definicję?
Tylko, panie Romanie, ja tylko powiem, że pan poseł zaszedł przed chwileczką, że jest dzisiaj inny temat, nie polityczny, a bardziej prawny, w poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości.
No właśnie, już mówię.
Dlatego proszę konkludując.
Więc panie pośle, zdarzyła się taka sprawa, nie wiem, czy to jest częsta, w tych sprawach o rentę, że sędzia straciła orientację i nie wie, o co w sprawie chodzi. Teraz może ja w najkrótszym możliwie czasie to zreferuję. Mianowicie ja zgłosiłem wniosek o wyrównanie renty za cały okres. I znalazłem powód do tego. I pani sędzia powiedziała, że nie może rozpatrzyć, musi przesłać to do ZUS-u. Teraz wyrok był w tej poprzedniej sprawie następujący, że oddala moje w innej sprawie moje tam żądania do ZUS-u, natomiast mój wniosek przesyła ZUS-owi do rozpatrzenia. To był drugi punkt wyroku. I teraz ja uważam tak, że wyrokiem było to, że oddala moje żądania, natomiast ta druga sprawa to było już postanowienie. Czy ja dobrze myślę, panie pośle?
Panie Romanie, też z tego, co usłyszałem, pan był już w moim biurze poselskim w Łodzi, gdzie jest fachowa pomoc, bardzo dobra prawnicza pomoc. Więc ja sięgnę do pańskiej sprawy, zapoznam się z jej szczegółami, bo też w tym momencie nie chciałbym wchodzić w szczegóły prawne, na zasadzie. To trochę tak, jak lekarz nie powinien udzielać porad na podstawie jakichś informacji telefonicznej, taki prawnik, dopóki nie zobaczy dokumentów i konkretnej sprawy, to raczej nie powinien wypowiadać się w sposób autorytatywny. Więc ja się zapoznam z pańską sprawą. Podał pan tyle szczegółów, że nie musi pan mówić nazwiska, znajdę pańską sprawę i uzyska pan odpowiedź. Może tak, bo pańska sprawa, z tego co wiem, jest już u mnie w biurze.
23:31, rozmowy niedokończone w Radiu Maria. Wiem, że pan poseł jeszcze po północy z nami zostanie, by kontynuować temat, ale zanim nastąpi północ, panie pośle, czy można pokusić się o podsumowanie? W poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości, czyli jak naprawić polskie sądy i prokuratury, pan w pierwszej części naszej audycji już podał pewne rozwiązania, dzięki którym sądy i prokuratury mogą sprawniej działać i bardziej sprawiedliwie.
Tak, to kilka jest takich rzeczy doraźnie, które należało by zrobić, jak chociażby właśnie ta możliwość wnoszenia kasacji. To już jest, to jest faktem, bo Klub Prawa i Sprawiedliwości taki projekt złożył. Zobaczymy, czy pani marszałek Sejmu go skieruje szybko do procedury sejmowej, czy też będzie on w tej tak zwanej zamrażarce leżał. Jeśli by to drugie się stało, to zupełnie niepotrzebnie, bo to wydaje mi się, że politycy różnych opcji nie powinni mieć tutaj obiekcji. To nie jest jakby polityczna sprawa, tylko jeżeli mają minimum dobrej woli, to powinni takie rozwiązanie poprzeć. Ja chcę też taką refleksją się podzielić, że trochę, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy karne, interesowałem się też historią polskiego wymiaru sprawiedliwości, musiałem ją poznać choćby studiując prawo, ale także później. I wydaje mi się, że czasem może nie trzeba wyważać otwartych drzwi, tylko przyjrzeć się takim rozwiązaniom, które gdzieś się sprawdziły albo kiedyś się sprawdziły nawet w Polsce. W Polsce przedwojennej, czy Polska przedwojenna miała różne problemy, nie wszystko w niej funkcjonowało tak, jak nie wszystko w niej funkcjonowało idealnie, ale Polska przedwojenna nie była krajem skorumpowanym, po pierwsze. Polskie urzędy miały bardzo dobrą wtedy opinię. Korupcja nie była jakimś istotnym problemem. A po drugie, polski system sądownictwa w moim przekonaniu dobrze służył sprawiedliwości. Inne było usytuowanie prokuratury wtedy. Prokuratura była taką instytucją przy sądzie działającą, oskarżającą w imieniu państwa przestępców. Była taka instytucja sędziego śledczego, który jako obiektywny sędzia przesłuchiwał ludzi w śledztwie. Chodziło o to, żeby na przykład nie było tych krzywd, do jakich teraz dochodzi. Przesłuchuje policja, czy są ci świadkowie koronni na przykład, którzy fałszywie oskarżają i to się gdzieś potem człowiek jest niesłusznie w więzieniu, spędza tygodnie czy miesiące. Ten system z okresu międzywojennego, który potem komuniści zarzucili, on był naprawdę bardzo logiczny. Jakaś reforma systemu polskiego wymiaru sprawiedliwości powinna między innymi, bo to oczywiście nie da się wprost przenieść niektórych rozwiązań, czasy się trochę zmieniły, inny jest układ instytucji państwowych, ale wiele dobrego tam można znaleźć i do tych rozwiązań trzeba będzie sięgnąć, żeby ten polski system państwowy stał się bardziej sprawiedliwy. I ja myślę, że powinno się więcej mówić o tej potrzebie, o tym, że sprawiedliwość to jest prawo i sumienie. Żeby ci, którzy stosują to prawo, nawet sami o tym usłyszeli, bo oni może nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Może im się zdaje, że oni są takimi automatami prawniczymi. To nie są urzędnik, sędzia, prokurator nie może być automatem prawniczym. On musi być człowiekiem. On musi działać przede wszystkim, uruchomić sumienie swoje do działania, otworzyć to sumienie i serca trochę, a nie tylko taka ślepa sprawiedliwość. Temida jest przedstawiana jako z opaską na oczach, ale to wcale nie znaczy, że ona ma być ślepa. Ona ma nie może być ślepa. Ona ma nie przyjmować tylko, nie ulegać jakimś podszeptom. I jednakowo wszystkich widzieć, ale to nie może być jakiś ślepy automat. No bo tak to można by było przecież sprawiedliwość z komputera wymierzać. Zaprogramować komputer, wrzucić do niego ileś tam paragrafów i on by wypisał wyrok i ten wyrok wydać. Tak się zastanawiam, że nie byłyby to wyroki sprawiedliwe najczęściej, ale przynajmniej niesprawiedliwość byłaby dla wszystkich równa. Gorzka konstatacja. Nie, powinniśmy szukać równej dla wszystkich sprawiedliwości i idealna jest tylko sprawiedliwość boska oczywiście, ale...
No ale są te ideały, do których
których trzeba dążyć i ta ludzka sprawiedliwość też powinna dążyć do jakiegoś ideału. Przede wszystkim nie krzywdzić. To jest tak jak w medycynie przede wszystkim nie szkodzić, to w wymiarze sprawiedliwości przede wszystkim nie krzywdzić.
Panie pośle, dziękuję bardzo za tę część naszego spotkania. Rozmawialiśmy z panem mecenasem Januszem Wojciechowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. W poszukiwaniu zaginionej sprawiedliwości, czyli jak naprawić polskie sądy i prokuratury, to był temat naszych rozmów niedokończonych. Druga część spotkania z panem posłem po 24 za 24 minuty. Już teraz serdecznie zapraszam.